okoliczności w naszych rekolekcjach pojawiają się te teksty jakże wymowne dla naszej refleksji. Bracia, siostry, przypatrzcie się powołaniu waszemu. Czymże jest to powołanie, skoro mamy mu się przypatrywać? Ano jest jak talent, który Pan nam powierzył, abyśmy go pomnażali, abyśmy, mając jego zaufanie, przynosili plon stokrotny. Dla jasności przypomnijmy, że talent, który nam się najczęściej kojarzy z pewną sprawnością intelektualną i w ogóle psychiczną, to tak naprawdę w starożytności jednostka monetarna, która w zależności od regionu, od czasu, której wartość wahała się od 26 do 41 kg srebra. To była równowartość. No, to jeszcze nam niewiele mówi. Żeby zobaczyć, czym jest talent, dodajmy, że podatek, jaki płaciła prowincja Galilejs łącznie z Pereą na rzecz Cesarstwa Rzymskiego, roczny podatek, wynosił 200 talentów. Roczny dochód króla Heroda i jego dworu wynosił 900 talentów. Nie pamiętam dokładnie, ale talent to jest chyba 650 denarów. A pamiętamy taką scenę ewangeliczną, kiedy Pan wychodzi na rynek i najmuje robotników na dniówkę pracy za denara. Czyli talent to 2 lata codziennej pracy, od świtu do wieczora. Drogie siostry, talent, jeśli ten gość, jeden czy drugi czy trzeci, ten zwłaszcza pierwszy, dostał 10 talentów, to on dostał oszałamiającą wartość, ogromne pieniądze, niewyobrażalne. O czym to świadczy? Co Pan Jezus chce przez to porównanie do talentu powiedzieć? Że każdy z nas otrzymuje wielką wartość. A jeszcze większą wartością jest zaufanie, jakim Pan obdarza swoje sługi. Przecież oni mogliby z takimi pieniędzmi uciec. A jednak nie. On im to powierza cały swój majątek. To jest ogromna wartość, zaufanie. No i właśnie nie docenił tego zaufania, docenił pieniądze, ale nie docenił zaufania ten trzeci sługa, który zamiast pomnożyć majętność Pana, po prostu zakopał te pieniądze. Nie zrobił z nimi nic. Nie wykorzystał danego mu zaufania. I dlatego spotkała go nagana. Nie za to, że zmarnował pieniądze, bo ich nie zmarnował, ale też nic pożytecznego z nimi nie zrobił. Nadużył zaufania, albo raczej zupełnie nie sprostał powierzonemu mu zadaniu. I tak właśnie jest z talentem powołania, jakie Pan Bóg daje. To ogromna wartość, a jeszcze większa za tym ufność, zaufanie, jakie Pan daje każdemu z nas. No i teraz pytanie, co my z tym talentem powołania zrobimy? Czy go pomnożymy, rozwiniemy? Czy jakiego mnie, Panie Boże, stworzyłeś, takiego mnie sobie weź? No ale sankcja za taką małoduszność jest, jak widzimy, bardzo surowa. Wyrzucenie, pogarda, rozpacz, płacz i zgrzytanie zębów. Drogie siostry, dlatego w tym kontekście słuchamy słów świętego Pawła, który nas wzywa: bracia, przypatrzcie się powołaniu waszemu. Zobaczcie, co z tym powołaniem się dzieje, jakie ono jest. Czy pomnażamy je jak owe talenty, czy raczej zakopujemy, albo może już zakopaliśmy ten talent. I właśnie ta zachęta świętego Pawła, by się przypatrzeć powołaniu, każe nam zwrócić uwagę, co się może dziać w realizacji naszego powołania. Bo pięknie jest mówić o powołaniu, czym ono jest, jak ono jest piękne i tak dalej, ale też trzeba spojrzeć z całym realizmem, że to jest trud drogi, często bardzo bolesny i niepozbawiony różnych niebezpieczeństw. I wśród wielu niebezpieczeństw, których trudno tutaj omawiać, na drodze powołania może też pojawić się kryzys. I pojawia się kryzys. Powiem więcej. Nawet trzeba, żeby się pojawił kryzys. Ja wiem, brzmi to trochę dziwnie. Nie bójmy się słowa kryzys, bo grecka etymologia słowa kryzys, krinomai, oznacza czynność osądzania, rozróżniania, rozdzielania, porządkowania, bardzo bogate etymologicznie słowo. I w pewnym sensie kryzys jest wpisany w naturalny rozwój człowieka. Błędem byłoby sądzić, że nasze życie duchowe rozwija się w sposób linearny. Gdyby nam przyszło wykreślić taki na współrzędnych wykres rozwoju duchowego, a więc mamy współrzędną pionową jako wyraz intensywności życia duchowego i współrzędną poziomą, powiedzmy, lata życia, to prawdopodobnie chcielibyśmy wykreślić taką, prawda, prostą linię wzrostu, oznaczającą, że od momentu urodzenia, dzień po dniu, stajemy się coraz lepsi, coraz lepsi. Nic bardziej błędnego. Życie nam pokazuje, że ten wykres naszego naszej intensywności życia duchowego, naszego powołania, przypomina coś na kształt sinusoidy. Są wzloty i upadki. Czasami bardzo głębokie upadki i słabe wzloty. Tak to jest. I to jest wpisane w prawidłowość rozwoju duchowego, że przychodzą właśnie chwile uniesień, ale i chwile próby. A więc samo falowanie życia duchowego jest czymś zupełnie normalnym, tak jak nasza kondycja psychiczna. Natomiast istotna jest ta wypadkowa tej amplitudy. Chodzi o to, aby ona była cały czas wzrastająca, nawet jeżeli są pojedyncze wahnięcia, upadki, potknięcia, to jednak jeżeli potrafimy się z nich podnosić, uczyć się na własnych błędach, to często właśnie jest jeszcze większy wzrost po potknięciu, niż gdyby go nie było. A więc ważne jest, aby ten wzrost się dokonywał. Natomiast czy za cenę wahnięć, to już jest sprawa wtórna, choć nie chcę powiedzieć, że zupełnie bez znaczenia. I właśnie kryzys to te dolne części amplitudy. Kryzys, jako pewien zakręt, otwiera przed nami nowe perspektywy. Kryzys niesie ze sobą pewne ryzyko. Z jednej strony niesie nadzieję, ale i też z drugiej strony niesie niebezpieczeństwo regresu. Ale sam kryzys, jeszcze raz podkreślam, nie jest problemem. Trzeba go przyjąć jako pewną prawidłowość. Natomiast problemem jest to, jak ten kryzys zostanie rozwiązany. Jak ta sytuacja rozstrzygnie się. Dobry kierowca wie, jak w zakręt wjeżdżać, jak z niego wyprowadzić samochód, żeby nie wypaść z tego zakrętu. Trudno wyobrazić sobie drogę, w której nie byłoby zakrętów. Podobnie jest i w życiu. Przychodzą zakręty, przychodzą kryzysy. Tylko właśnie trzeba nauczyć się odpowiednio w nie wchodzić i z nich wyprowadzać ten wehikuł własnego powołania, własnego życia. I spróbujmy się nad tym chwilę jeszcze zatrzymać. Po czym poznać kryzys? Otóż każdy, zresztą twierdzi się, że każdy człowiek przechodzi kryzys, każdy na swój sposób, każdy ma swój czas kryzysu, swoją częstotliwość. Nie ma dwóch takich kryzysów, które byłyby identyczne. Każdy to przeżywa jakoś na swój sposób, w swoim czasie, w swoich uwarunkowaniach. Dlatego też trudno tak jednoznacznie powiedzieć, czym ten kryzys się objawia. Ale generalnie takie najbardziej charakterystyczne symptomy stanu kryzysowego, także jeśli chodzi o powołanie, bo kryzys dotyczy wielu spraw, ale głównie jeśli chodzi o powołanie, o życie duchowe, to kryzys będzie się przejawiał na przykład w skrajnych stanach emocjonalnych, a więc rozchwianie tej amplitudy od na przykład jakichś uniesień po skrajne zniechęcenie, od wielkiej pobożności do zupełnego zaniedbania, więc tak raz hyc, raz nic. To jest jedna rzecz. Drugim znakiem kryzysu, bardzo częstym, jest zamknięcie się w sobie, izolacja. Człowiek się wyobcowuje, zamyka, obwarowuje się. Już tu wspomniałem, że robi ze siebie takiego jeża. Każdy, kto próbuje się niego zbliżyć, to od razu prycha na niego, prawda? Od razu się najeża, jest drażliwy, nie chce podejmować różnych dla siebie niewygodnych tematów, reaguje właśnie nerwowo na jakieś pytania, nawet takie proste pytanie, jak się masz? Więc od razu, a co cię to obchodzi? No to już coś to świadczy. Może to być chwilowe tylko zmęczenie, ale jeżeli sytuacja się powtarza, nasila, może to być oznaka kryzysu. Oznaką kryzysu będzie także zniechęcenie. Nic się nie chce, na niczym nie zależy, nic nie ma wartości, po co to wszystko, to bez sensu. Takie stwierdzenia, to jest taki sygnał, że coś dzieje się niedobrego. Po co to wszystko nie ma sensu, w ogóle to nieporozumienie. Jest taka równia pochyła, negatywizm, taki defetyzm. W teorii duchowości już od czasów Ewagriusza z Pontu znane jest takie greckie określenie acedia. Ono głównie za sprawą książek Anselma Bruna w ostatnim czasie bardzo odżyło, stało się modne. Acedia nazywana przez Ewagriusza z Pontu demonem południa. Wśród tam wielu demonów, no przynajmniej 8 demonów, które Ewagriusz z Pontu wymienia, jest właśnie demon południa, acedia. Później teologia na bazie doktryny Ewagriusza z Pontu ten wykład o demonach przerobiła na 7 grzechów głównych. Tam 2 demony zostały połączone razem, już nie pamiętam, który tam dokładnie. Otóż ten demon południa, tak jest określony, to jest oczywiście w kulturze śródziemnomorskiej czytelne to porównanie. Jeśli no, ktoś był w krajach śródziemnomorskich, powiedzmy we Włoszech, czy w Palestynie, to wie, że jest okres siesty. Tutaj się też przydaje siesta, prawda? Że ta godzina południowa, gorąco, nic się nie chce, ogarnia człowieka kompletne lenistwo, nic mu się zupełnie nie chce. To jest właśnie między innymi ten demon południa, zupełne zniechęcenie, pasywność, inercja i tak dalej. To jest przejaw, jeśli taki stan się utrzymuje dłużej, jest to przejaw kryzysu. Także poziębłość, zwłaszcza w praktykach duchowych. Brak takiego żaru w modlitwie, w sakramentach, odwlekanie na przykład sakramentu pokuty. I to nie jest z przyczyn obiektywnych typu niedostępność spowiednika, ale mam możliwość, a nie chcę skorzystać. A z czego mam się spowiadać, to nie ma sensu. A może nie dzisiaj, a może nie jutro, a po co zawracać głowę. Tysiące różnych racji po to, żeby odkładać spowiedź. I zaczyna się ten okres bardzo wydłużać. To samo będzie, jeśli chodzi o modlitwę, uciekanie od modlitwy. Modlitwa nie cieszy, nie pociąga, nie chce się po prostu i tak dalej. Przy czym warto tu rozróżnić między oziębłością a oschłością, jeśli chodzi o modlitwę. Oziębłość jest stanem zamienionym. To jest efekt zaniedbań. Oziębłość jest stanem niezawinionym. I użyłbym tutaj takiego rozróżnienia. Oziębłość polega na tym, że mogę, a nie chcę mi się modlić. Oziębłość bardzo chcę, a nie mogę. Przynajmniej tak, jakbym chciał. Różnica polega na tym, że oziębłość jest właśnie zrezygnowaniem z wysiłku. W oschłości Pan odbiera nam tę radość z modlitwy, to, co byśmy nazwali przyjemnością, tymi uczuciami wzmacniającymi nasze zaangażowanie modlitewne po to, aby wiązać się nie tyle z darami, co z dawcą. Człowiek ma tendencję skupiać się bardziej na darach niż na dawcy. I właśnie Pan oczyszcza naszą modlitwę, żebyśmy się modlili nie dla naszej, nazwijmy, przyjemności, ale dla chwały Bożej. Więc oschłość jest oznaką duchowego rozwoju, podczas gdy oziębłość znakiem kryzysu, znakiem dołka. To tylko niektóre oznaki kryzysu. A czym kryzys może być spowodowany? Drogie siostry, tych przyczyn może być bardzo wiele. I tak jak powiedziałem, u każdego ta przyczyna może być inna. Też różne sytuacje mogą wywoływać różne skutki. Jedną z wielu przyczyn kryzysu będzie właśnie lenistwo, zaniedbanie świadome, prawda, rezygnowanie, grzechy zaniechania. Przyczyną kryzysu może być niedojrzałość emocjonalna czy intelektualna. Przyczyną kryzysu mogą być braki formacyjne i tak dalej. Myślę też, że częstą przyczyną kryzysu będzie coś, co nazywa się współcześnie w psychologii zawodowej po prostu wypaleniem zawodowym. Kiedy człowiek bardzo intensywnie pracując, narzucając sobie reżim efektywności, dochodzi do momentu wyczerpania, kiedy już w tym, co robi, nie znajduje żadnej radości, żadnej satysfakcji, a jednocześnie odczuwa psychiczny przymus działania wbrew sobie. I momentalnie spada jego wydajność, jego efektywność. Nierzadko to wypalenie zawodowe obserwujemy na przykład u emerytów. Kiedy człowiek, który przechodzi na emeryturę, praktycznie kompletnie się wyłącza z życia. To już jest tylko czekanie na śmierć. Coraz częściej obserwuje się zjawisko obniżania wieku wypalenia zawodowego. To tempo życia sprawia, że coraz częściej młodzi ludzie, którzy nierzadko są mniej odporni psychicznie, bo nie daje im takiego zaplecza na przykład rodzina czy środowisko, bardzo szybko się wypalają. Są przypadki, że kilka lat takiej pracy powoduje, że ten człowiek musi być poddany gruntownej terapii, żeby odzyskał jako taką kondycję psychiczną. Więc to może być właśnie wypalenie zawodowe, może być przyczyną bardzo głębokiego kryzysu także duchowego. A więc kryzysu w powołaniu. Jak wobec tego wyjść? Jak wychodzić z kryzysu? Tu psychologia personalistyczna i ascetyka podpowiada przynajmniej dwie grupy środków pomocowych przy wychodzeniu z kryzysu. Mianowicie środki naturalne i środki nadprzyrodzone. Wydaje się, że takim jednym z najprostszych sposobów, które mogą pomóc w wyjściu z kryzysu, przy czym oczywiście nie traktujemy tych środków w sposób wyizolowany, ale raczej jako pewne grupy środków. Nie tylko jeden wystarczy zastosować. No rzadko kiedy w leczeniu wystarczy jedna pigułka, czy jeden rodzaj lekarstwa. Często trzeba cały kompleks. Otóż takim jednym z najprostszych środków wspomagających wychodzenie z kryzysu to zapewnienie odpoczynku. Niby rzecz banalna, ale człowiek, który jest przeciążony, przemęczony, jest bardzo podatny właśnie na kryzys. Więc zagwarantowanie regularnego odpoczynku jest niezwykle ważne dla równowagi powołania. Myślę, że tego tematu nie ma co dalej drążyć, rozwijać. Sprawa jest na tyle oczywista, że chyba nie trzeba tutaj ją odpowiednio już wałkować. Bardzo często pomaga w pokonaniu kryzysu, tego, jak mówimy, dołka duchowego, który czasem może też wiązać się z poważnymi upadkami, po prostu zmiana środowiska. Zawsze zmiana środowiska zmusza człowieka, po pierwsze wytrąca go z pewnych stereotypów, do których przyzwyczaił się, musi na nowo pewnych rzeczy się uczyć, musi poznawać nowych ludzi, są nowe bodźce poznawcze, emocjonalne i to powoduje, że człowiek siłą rzeczy zostaje wytrącony z tej właśnie takiej bańki szklanej, w którą się zamknął, w której się czuje bezpiecznie, w której się sam się dusi. To jest taka skorupa, jak kurcze w jajku. Więc Człowiek musi mieć siłę, żeby to rozdziubać tą skorupę od środka i wyjść na zewnątrz. Jeśli kurczęciu w jajku za wcześnie próbujemy pomóc wydostać się i za wcześnie mu tą skorupkę rozłupiemy, no to przyczynimy się do jego śmierci, bo jeszcze nie dojrzało do wyjścia na zewnątrz. On musi mieć siłę rozdziobać. Jeśli nie ma siły do rozdziobania skorupki, prawem natury musi zginąć. Coś podobnego jest z człowiekiem. Dlatego tą pomocą do rozdziobania skorupki będzie zmiana środowiska. Ale to nie my będziemy mu rozdziobywać. On sam musi sobie pomóc. Wychodzenie z kryzysu, ważną rzeczą jest, aby właśnie, jak powiedziałem, człowiek sam szukał rozwiązań, w jaki sposób. Przede wszystkim, by starał się realistycznie spojrzeć na swoją sytuację. To, co nazwaliśmy wcześniej mechanizmem racjonalizacji, mechanizmem wyparcia, mechanizmem obronnym w formie racjonalizacji, w kryzysie może być bardzo pomocne. Spojrzeć realnie na swoją sytuację, oceniając za i przeciw. Co dobre, co złe. Nie jest tak, że zawsze jest źle, albo zawsze jest dobrze. Dokonać realnego bilansu, nie iluzorycznego. Nie na zasadzie, że wydaje mi się, ale według tego, jak jest. Ale żeby spojrzeć realnie, obiektywnie, potrzebna jest pomoc drugiego człowieka. Nawet pomoc w formie słuchania. A więc drugi człowiek, który jest obok mnie, którego obecność zmusza mnie do wypowiedzenia. A wypowiadając swój problem, często problem natury przeżyciowej, ja go werbalizuję, ja go muszę nazwać, muszę go wypowiedzieć, a wypowiadając przenoszę ze sfery uczuć, poza racjonalnej sfery uczuć, w sferę racjonalną. Jakże często, drogie siostry, sami mogłyście się przekonać, że samo wygadanie się pomaga rozwiązać problem. Ja często się spotykam z taką sytuacją, że ktoś przychodzi z jakimś problemem, opowiada długo, ja nie bardzo wiem, co zrobić, czasem w ogóle się gubię w tych różnych wątkach, ale słucham. Czasem stawiam pytania po to, żeby też próbować zrozumieć. Potem ta osoba, kończąc rozmowę, dziękuje mi za pomoc. Jaką pomoc? Właściwie nic nie powiedziałem. Ale zdaję sobie sprawę, że słuchając, pomagam tej osobie wyjść właśnie poza sferę samego przeżywania, sferę oceny racjonalnej. I o to właśnie w kryzysie chodzi jako pomocy. Wspomniałem już o tym, że przy wychodzeniu z kryzysu ważne jest też optymistyczne spojrzenie, widzenie pozytywów, nie tylko negatywów. A więc także widzenie całościowe swojego życia. Często kryzys pogłębia się wskutek utraty perspektywy. Proste doświadczenie. Jeżeli pięść przyłożę do swojego nosa, do oczu, to ona przesłania mi całą kaplicę. Nie dlatego, że moja pięść jest większa jak kaplica, tylko dlatego, że ona jest blisko moich oczu, blisko mnie. To jest mój problem. Ale kiedy oddalę, nabieram właściwych proporcji i wszystko wraca do normy. I czasem tak jest, że jakaś drobna sprawa, jakiś nawet powiedzmy upadek, grzech, no on jest mój, ja go przeżywam tak mocno, że on mi przesłania cały świat. Wydaje się, że już się świat mi na głowę zawali. Spokojnie, odczekaj. Spróbuj zobaczyć swoją sytuację, nawet swój upadek, swój grzech, trochę w szerszej perspektywie. Czasem właśnie ten upływ czasu pozwala chwycić dystans. A jeśli chwytamy dystans, chwytamy właściwą proporcję, właściwą perspektywę. I okazuje się, że tak naprawdę ten mój wielki problem jest malutki. Jeśli go zwłaszcza porównamy, skonfrontujemy z doświadczeniami i z problemami innych ludzi, wtedy wraca wszystko do normy. Więc w ten sposób można sobie pomagać w sytuacji kryzysu od strony takiej czysto naturalnej. No ale przecież nie możemy zlekceważyć pomocy nadprzyrodzonej, bo cóż sami byśmy uczynili. Dlatego w kryzysie cenna jest rada świętego Ignacego. Agere contra. Działać przeciw. Właśnie oznaką kryzysu, jak powiedziałem, jest uciekanie od Pana Boga, zamykanie się. Takie przekonanie, jakieś diabelskie przekonanie, że ja sobie sam poradzę. Prawie, że sam się zbawię. Po co mi Pan Bóg? Co mi tu Pan Bóg pomoże? Ja sobie muszę pomóc. I właśnie takie stwierdzenie jest ewidentną znaką kryzysu. Dlatego więc wbrew sobie nawet trzeba zwrócić się do Boga. do źródła naszej mocy, trzeba zacząć podjąć trud modlitwy, choćby się wydawało to kompletnie absurdalne. Trzeba też podjąć wysiłek sakramentu, zwłaszcza sakramentu pokuty, aby stanąć w prawdzie. I nie odpychać działania łaski Bożej, nie zachowywać się jak Ozeasz, czy właśnie już uciekłam z tej chwili wskutek zmęczenia, ale tam pamiętamy taką scenę, kiedy właśnie prorok mówi, że Pan sam da wam znak, a on nie chce przyjąć znaku od Boga, nie chce przyjąć Bożej pomocy, sam sobie poradzę. Arogancja wobec Pana Boga. Więc tu trzeba okazać pokorę. To ten Pan jest tym, który nas dźwiga z naszej niemocy. To jest właśnie to wołanie z głębokości, z głębokim też przekonaniem, że chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Pan jest ze mną. To trzeba sobie w kryzysie uświadomić i często też tym, którzy kryzysują, też trzeba to uświadomić. Pan Bóg dopuszcza sytuacje kryzysowe, bo jak czytamy w Piśmie Świętym, moc w słabości się doskonali, a złoto wytapia się w ogniu, a powołanie hartuje się w próbie. Dlatego trzeba podejmować jako wyzwanie, nie jako klęskę życiową, ale jako wyzwanie sytuacje kryzysu, które przychodzą, pamiętając, że porażka jeszcze nie jest klęską, że przegrana jedna bitwa nie jest jeszcze przegraną wojną, a bojowaniem jest życie człowieka i nie walczymy sami. Jest w nas moc Chrystusa Zbawiciela, tego, który dał nam wielki skarb powołania, dał swój talent, o który sam kiedyś się upomni, ale który nie pozostawił nas na pastwę naszych słabości, ale cały czas nam towarzyszy i który dał nam także oparcie we wspólnocie zgromadzenia, we wspólnocie Kościoła.